Oto moje przymierze z Tobą. Staniesz się ojcem mnóstwa narodów. Pozdrawiam Was, siostry i bracia. Chciałoby się powiedzieć, jak ten czas szybko płynie. Te słowa odczytywaliśmy dokładnie przed rokiem, a znowu przywołujemy je na rozpoczęcie naszych archidiecezjalnych rekolekcji dla świata nauki, świata szkoły, świata edukacji. Chciałbym na początku bardzo serdecznie pozdrowić, nawiązując do słów świętego Jana Pawła II. Szukałem was, a wy przyszliście do mnie. A jednocześnie dodać te słowa, których autorem jest nasz Mistrz Jezus Chrystus. Nie lękaj się, trzutko mała. Oto idziemy, aby dokonywać rzeczy wielkich. Tak jak Pan powiedział do Abrahama, nie będziesz się odtąd nazywał Abram, lecz twoje imię będzie Abraham. Oto i my idziemy i pracujemy w tej wielkiej Bożej winnicy. Pozdrawiam was, siostry i bracia, wszystkich nauczycieli utrudzonych, rozradowanych, umęczonych i pełnych nadziei i ufności. W sposób szczególny pragnę pozdrowić pana prezydenta Bartosza Bartoszewicza. Pozdrawiam cały Urząd Miasta. Pozdrawiam wszystkich reprezentantów różnych instytucji na czele z panem przewodniczącym Solidarności Wojciechem Książkiem, który zawsze będzie przez nas traktowany jako minister edukacji narodowej, bo był wiceministrem w rządzie Jerzego Buzka. Pozdrawiam ludzi zatroskanych, rozmodlonych, ludzi, którzy szukają Pana Jezusa. Pozdrawiam ludzi młodych, którzy towarzyszą naszej modlitwie, a jednocześnie pragną, aby nasze skupienie było żarliwe i wzniosłe. W sposób szczególny pragnę pozdrowić naszego rekolekcjonistę. Przed nami ksiądz dr Krystian Kletkiewicz, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Gdańsku-Oliwie, ceremoniarz arcybiskupa, dalej absolwent naszego gdańskiego seminarium duchownego. Mogę powiedzieć, że to jest pierwszy rocznik, który uczyłem w seminarium. Było to w roku 2002. Ksiądz Krystian był na roku trzecim w seminarium. Zawsze miał piątki i gorliwy. Dlatego nie dziwi, że jest również absolwentem Papieskiego Instytutu Liturgicznego w Rzymie, Pontificio Instituto Liturgico a Roma. Allora, witamy bardzo serdecznie i księże Krystianie, czyń swoją powinność. Ksiądz Krystian zajmuje się liturgią, dlatego dużo mamy do powiedzenia na temat Pana Jezusa, bo jesteśmy nauczycielami. Na wychowaniu nikt lepiej się nie zna jak my, bo jesteśmy nauczycielami. Dlatego potrafimy mówić, jednocześnie umiemy prowadzić proces edukacyjny, ale czy sami potrafimy być w centrum uwagi tego wszystkiego, co nazywamy celebracją, albo lepiej, czy w centrum naszej celebry stawiamy naszego Pana Jezusa Chrystusa. I siostry i bracia, mamy różne wymiary obecności Pana Boga, ale nie ma Boga bardziej żywego, jeżeli ten, który mówi, oto jestem, to czyńcie na moją pamiątkę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ten mały, niski, grubszy człowiek, czyli ja, ksiądz Krystian, liturgista, zanim nakreśli tematykę tych rekolekcji, to na początku chciałby bardzo serdecznie podziękować księdzu profesorowi Wojciechowi Cichoszowi za to, że mnie zaprosił. Już jakiś czas temu to był bardzo miły telefon, ale potem jak wszedłem na www.cichosz.pl i zobaczyłem, jakie nazwiska tu przede mną się pojawiały, to aż się zląkłem i pomyślałem, czy podołam, czy dam radę. Drogi księże profesorze, będę się starał. Z wielką chęcią i zapałem i czasem nawet dobrym humorem, bo o emocjach też będzie, ale jutro. W każdym razie dziękuję za zaproszenie i za księdza zaufanie. Ojciec pyta małego Adasia, co robiliście dziś na matematyce? Szukaliśmy wspólnego mianownika. Coś podobnego. Kiedy ja byłem w szkole, to też szukaliśmy wspólnego mianownika, że też nikt go do tej pory jeszcze nie znalazł. Moi drodzy, ja też spróbuję. Liturgia i wychowanie, liturgia i edukacja. Czy doszukamy się tutaj jakiegoś wspólnego mianownika? Czy można mówić o związku tych dwóch rzeczywistości? Liturgia to celebracja, kult, a wychowanie to kształtowanie postaw i zachowań. Jan Paweł II mówił, że w procesie wychowania chodzi o to, aby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem. O to, aby bardziej był, nie tylko więcej miał. Aby więc poprzez to wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem. To znaczy, aby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale także dla drugich. Jeden z wielkich polskich liturgistów, ksiądz profesor Stefan Koperek, postawił wiele pytań o relacji między życiem religijnym a wychowaniem i pedagogiką. Pytał wręcz, czy nam wolno zlekceważyć doświadczenie Kościoła, doświadczenie formacji, szkół, uniwersytetów, zakładów wychowawczych, resocjalizacji? Czy wolno wyrzucić Chrystusa z procesu wychowania młodego pokolenia? Wyrzucić w ogóle z kształtowania postaw społecznych? Co wtedy damy w zamian? No właśnie, co damy w zamian? Podczas tych rekolekcji chciałbym mówić o pedagogicznej mocy liturgii w odniesieniu do zmysłów, emocji i symboli. Bo liturgia jest jak nauczycielka. Nauczycielka wychowania, kształtowania osobowości, sumienia, umiejętności zachowania właściwego porządku, hierarchii wartości. Liturgia jest bardzo personalistyczna, tak samo jak pedagogia nastawiona jest na człowieka. W liturgii Bóg pochyla się nad człowiekiem, obdarza łaską, pozwala korygować błędy, umacnia sakramentami. Człowiek, który w celebracji liturgii zawierza się Chrystusowi, daje się jemu kształtować i prowadzić. Realizuje piękne człowieczeństwo, a równocześnie zmierza do pełni życia, do zbawienia. Co jest moim zasadniczym celem podczas tych rekolekcji? Abyście, moi drodzy, jeszcze bardziej aktywnie i świadomie przeżywali liturgię, która jest jak szkoła, jak uniwersytet, który edukuje i pomaga, rozwija horyzonty, ukierunkowuje, otwiera perspektywy. Liturgia angażuje całego człowieka. Co ona robi z naszymi zmysłami, gestami i emocjami, a wszyscy je mamy? Wychowawcy, uczniowie, kapłani. Odpowiedź jest krótka. Angażuje w misterium, w sakrum. Wspólnota, która chce spotkać Pana Boga, a taką my jesteśmy, wspólnotą duszpasterstwa nauczycieli i wychowawców, gromadzimy się na liturgii dziś wieczorem. W liturgii poznajemy i przyjmujemy Pana Boga, który się objawia. A jak Bóg komunikuje się z nami? Także za pomocą zmysłów. Słowa Bożego nie doświadczamy tylko słuchając, albowiem ono jest też światłem, ma smak. To słowo samego Boga. Nasze zmysły w liturgii, one zostają uduchowione. No to zobaczmy, a może przypomnijmy sobie, jakie zmysły ma człowiek i Pan Bóg też. Nowy Testament ukazuje Jezusa, który widzi i jest widziany, obserwowany. Jezusa, który słucha i jest wysłuchiwany, którego słuchają lub nie. Który dotyka i jest dotykany. Tak wielu chciało się dotknąć choćby skrawka jego szaty. który spożywa pożywienie, smakuje i daje siebie jako pokarm, który pachnie i czuć miłą woń od Niego. Chrystus objawia się jako światło, które oświeca, słowo, które zwiastuje pokój i radość, chleb życia, który wspaniale smakuje. Chrystus, mając swoje zmysły, uświęcił i nasze. My jesteśmy nowym stworzeniem w Chrystusie, a więc i nasz wzrok, słuch, dotyk, smak i nasz węch stają się w liturgii zupełnie nowe, mają nową jakość. Zacznijmy od dotyku. Chrystus, wzruszony tyloma cierpieniami ludzi, nie tylko pozwala dotykać się chorym, lecz także bierze na siebie ich nędzę. On wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby. Nie uleczył wszystkich chorych. Jego uzdrowienia były znakami przyjścia Królestwa Bożego. Zapowiadały uzdrowienie bardziej radykalne, zwycięstwo nad grzechem i śmiercią poprzez zmartwychwstanie. Na krzyżu Chrystus wziął na siebie cały ciężar zła i zgładził grzech świata. Przez mękę i śmierć na krzyżu Chrystus nadał cierpieniu nowe znaczenie. Teraz może ono upodabniać nas do Niego i jednoczyć nas z Jego zbawczą męką. Dlaczego więc ludzie chcieli się dotknąć Jezusa, chociażby tego skrawka Jego płaszcza? Odpowiedzi jest tutaj kilka. Chcieli być blisko. Chcieli poczuć Jego obecność. Pragnęli, aby wskrzesił ich bliskich, uzdrowił ich, uspokoił, odnowił wiarę. Oni w tym dotknięciu się Mistrza upatrywali konkretną pomoc. Tak bardzo wierzyli, że może spełnić ich prośby. Wiara była zasadniczym elementem tego dotyku, ale nie wszyscy mieli wiarę tak silną. Przypomnijmy sobie scenę z Ewangelii. Jezus rzekł do Tomasza: podnieś tutaj twój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. W liturgii Jezus chce być blisko każdego z nas. W liturgii Jezus pozwala się dotykać. Ręce kapłana to ręce Chrystusa, ręce, które namaszczają, ręce, które upraszają moc Ducha Świętego, ręce, które czynią znak krzyża. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Nasze ręce, które przekazują sobie pokój Pana. Moje usta, które dotykają ciała Pańskiego, gdy przyjmuję Komunię Świętą. Moje usta dotykają samego Chrystusa i Chrystus dotyka mnie, gdy całuję ze czcią krzyż czy Pismo Święte. Szczególnym dotykiem Pana jest namaszczenie olejem świętym, który przenika i uświęca ciało, który dodaje energii, wigoru i oświeca. Namaszczenie chorych. Uwolnienie od grzechów, łaska, pociecha w cierpieniu. To Chrystus dotyka. Każdy chory jest cenny dla Chrystusa. Chrystus pragnie obdarzyć zdrowiem duszy i ciała, pomóc, uśmierzyć ból. To jest gest szczery, gest bliskości, gest nadziei. Ręka jest znakiem potęgi, opieki Pana Boga, który uświęca, przemienia, odnawia i wybacza. Język liturgii jest w wielu przypadkach językiem dotyku. Woda, która obmywa, oczyszcza, obmycie nóg w Wielki Czwartek i ich ucałowanie to symbol służby, miłości, pewnej dyspozycyjności. Popiół dotykający nasze głowy na początku Wielkiego Postu to potrzeba powrotu do Boga i słuchania Jego głosu, to uświadomienie sobie słabości naszej ludzkiej natury. Liturgia to nie jest świat czysto wirtualny, medialny, digitalny, bo w takim świecie nie ma dotyku bezpośredniego, a w liturgii on jest. Liturgia posługuje się językiem bliskości, a nie indywidualizmu. Jakiego więc dotyku uczy nas liturgia? Każdy dotyk w liturgii wykonywany jest bez pośpiechu. Nie jest gwałtowny. Człowiek starszy czy młodszy tak bardzo potrzebuje wzorca dobrych gestów, spokojnych, wyważonych, szczerych, autentycznych, pełnych uczucia. Tu liturgia w procesie wychowania i kształtowania tego zmysłu przychodzi nam z wielką pomocą. Można łatwo ukazać wzorzec gestu, by młody człowiek mógł zdać sobie sprawę, jak wiele krzywdy można wyrządzić przez gest porywczy i zbyt mocny, ba nawet czasem gest gwałtu. Pójdźmy dalej. Węch. To zmysł bardzo trudny do interpretacji. Mamy różne zapachy. Zapach przyjemny, który podtrzymuje przy życiu i ten nieraz bardzo nieprzyjemny i człowiek po prostu się dusi, jak życie i śmierć. Zapach natury, zapach kuchni, zapach wsi. Każdy z nas ma też swoją określoną tolerancję zapachów. Każdy pragnie tego dobrego zapachu, świeżego. Stąd sprząta się dom, salę, gabinet, dba się o higienę, używa się różnych perfumów. Można powiedzieć, że każdy dom, każde pomieszczenie ma swój zapach. Czujemy ten zapach, wchodząc do domu, szkoły, pokoju nauczycielskiego. Ale i swój zapach ma również dom Boży, kościół, świątynia. Ma bardzo specyficzny zapach, zapach kadzidła, świec, kwiatów i ten zapach przenosi nas zupełnie w inny świat. O zapachu jest wiele w Piśmie Świętym. Biblia jest pełna aromatów, a zwłaszcza księga Pieśni nad Pieśniami. Winnice, jabłka, mirra, kadzidło, olej, mleko, miód, narcyzy, lilie, krokusy, aloes i te zapachy są często roznoszone przez wiatr. Szczególnym pewnie znakiem jest kadzidło. Księga Wyjścia podaje przepisy dotyczące przybytku Bożego i mówi o ołtarzu. Potem wystawisz ołtarz z drzewa akacjowego dla spalania kadzidła. A gdy Aaron zapali o zmierzchu lampy, zapali również kadzidła, które będzie spalane ustawicznie przed Panem poprzez wszystkie wasze pokolenia. Zwracam uwagę na słowo ustawicznie. Dym ciągle się unosi, tak zresztą jak i dusza wznosi się ku Bogu. Modlitwa, która trwa nieustannie. W psalmie 141 odnajdujemy słowa: niech moja modlitwa będzie stale przed Tobą jak kadzidło, wzniesienie rąk moich jak ofiara wieczorna. Nowy Testament idzie jeszcze dalej. Święty Paweł w drugim liście do Koryntian mówi, jesteśmy miłą Bogu wonnością Chrystusa. Tak jak ofiara miłości Chrystusa jest miłą wonią Bogu, tak my również mamy pachnieć. Ale czym mamy pachnieć? Wonią naszych dobrych uczynków, naśladując Pana Jezusa. Zapach w liturgii to zapach Bożej obecności. To powietrze w świątyni jest specyficzne. Jak powiedziałem, każdy, kto wchodzi do świątyni, odczuwa ten zapach. Zapach kadzidła, świec, drewnianych ławek, świeżych kwiatów, wyprasowanych obrusów, zapach chleba i wina, zapach oleju. Troszkę mocniej chciałbym się skoncentrować jednak na kadzidle. Jak dowiedzieliśmy się przed chwilą z Biblii, kadzidło to znak czci i modlitwy unoszącej się ku Bogu. Kościół przykłada wielką wagę do szlachetności kadzidła. Tu nie spala się, moi drodzy, byle czego. Tu nie chodzi o zadymę, zaczadzenie, tylko podkreślenie atmosfery misterium, stworzenie klimatu dobrego do modlitwy. Kiedy w liturgii używa się kadzidła? W procesji wejścia, to takie entrée, z modlitwą spokojnie udajemy się do serca celebracji, do ołtarza, na którym narodzi się Chrystus i z przodu zawsze idzie kadzidło. Przeistoczenie, konsekracja, chleb staje się ciałem Chrystusa i wino staje się Jego krwią. I znowu towarzyszy kadzidło, przemiana, podkreślenie obecności Chrystusa. To pobudzenie nas do czci, obudzenie na ten bardzo ważny moment. Okadza się dary celebransa i wiernych, bo my wszyscy angażujemy się w tę ofiarę, do nasza modlitwa unosi się ku Panu Bogu jak miła woń kadzidła. Czy wreszcie jeszcze chrześcijański pogrzeb? Ciało człowieka uświęcone przez chrzest, przez namaszczenie chorych, Eucharystię w dniu pogrzebu, zostaje okadzone. Dlaczego? Ponieważ pachnie już zmartwychwstanie. Także olej w kościele pachnie. Wyobraźcie sobie, moi drodzy, że do sporządzania oleju krzyżma biskup w Wielki Czwartek używa wonnego, pachnącego balsamu. Najlepsze balsamy sprowadza się z Peru. I balsam ten zostaje zmieszany z olejem. Chrystus namaszczony Duchem Świętym i mocą przez ręce biskupa lub kapłana namaszcza bierzmowanych, ochrzczonych, nowo wyświęconych księży. My wszyscy jako chrześcijanie mamy pachnieć Chrystusem. Niech inni poczują od nas ten wspaniały zapach świętości. No i zobaczcie, moi drodzy, liturgia pozwala nam doświadczyć, pozwala nam poczuć zapach piękny i szlachetny. Mamy być miłą wonią, a czasem taką nie jesteśmy. To dotyczy domu, naszego miejsca pracy, szkoły, ludzi w różnym wieku. Czasami można śmierdzieć. I nie chodzi mi tutaj o brak higieny, tylko o smród cwaniactwa, niezdrowego współzawodnictwa, obmowy, kłamstwa. To wszystko psuje smak i klimat życia, o którym chciałbym teraz dalej powiedzieć. Smak. To zmysł niezwykle subtelny. Każdy posiłek, który się przygotowuje, musi być po prostu smaczny, inaczej on nie przejdzie przez gardło. Nie ma jak u mamy, bo tam jest zawsze smacznie. Zobaczcie, jak czasami tęskni się za kuchnią domową, za zwykłym, dobrym schabowym. Wiecie, dlaczego walizki wyjeżdżających na wyspy, wylatujących do Stanów są takie ciężkie? No bo połowa w środku to jest wałówka. To bigos, kiełbasy, słoiki. Jaki ogólnie może być smak? Słodki i gorzki, słony i kwaśny. Ale można też powiedzieć, że słodki, gorzki, słony, kwaśny może być też smak życia. Kto z nas nie oglądał La Dolce Vita? Dante Alighieri w Boskiej Komedii w części dotyczącej raju napisał takie słowa. Poznasz, jak gorzką zaprawiony solą, chleb cudzy dany nie z gościnną wolą. Poznasz, jak przykro bodaj się nie narodzić, po cudzych schodach wstępować i schodzić. Zwłaszcza smak chleba ma w naszej kulturze znaczenie bardzo symboliczne. Zarabiać na chleb, jeść kwaśny, gorzki chleb, włożyć chleb do ust, odjąć chleb od ust, być dobrym jak chleb, umieć się podzielić. Dobrze wiemy, że spożywanie pokarmu regeneruje nasze siły. Posiłek dodaje nam energii i przedłuża życie. A więc spożywanie pokarmu, które zakłada wyczucie smaku, jest naszą stałą potrzebą. Przygotowanie posiłku i spożywanie go razem buduje relacje. Tam, gdzie brakuje tych relacji, często powstaje cierpienie. Stąd tak ważne jest, aby posiłki spożywać wspólnie. Przy spożywaniu posiłku można napotkać dwa problemy. Brak apetytu, niedożywienie, które prowadzi do anoreksji i takie wieczne niezaspokojenie, taka żarłoczność psychiczna, która prowadzi do bulimii. Chodzi więc o złoty środek. O pozytywne pragnienie pożywienia, które wzmacnia ciało i buduje relacje. A z drugiej strony o taką radosną sytość, nie za mało, nie za dużo, sytość, która przynosi błogość życia. Trzeba mieć apetyt. Apetyt do posiłku i do budowania relacji. Jak najczęściej proszę, jedzcie posiłki razem. Spędzajcie czas ze sobą. Wspólny posiłek, wspólny stół to otwarcie się na drugiego, to możliwość rozmowy. I proszę bardzo, przy stole zawsze bez polityki. Przy posiłku wszyscy jesteśmy równi, bo jemy ten sam posiłek, ten sam chleb. Tym posiłkiem nie mogę komuś zaszkodzić, bo bym zaszkodził samemu sobie. Zwróciłem uwagę na uczucie głodu i sytości, aby móc wejść w doświadczenie religijne bycia nasyconym przez Boga. Tak, bracia i siostry, Bóg syci swój lud. Nie pozostawia go głodnym, ani nadmiernie go też nie tuczy. No chyba, że któryś proboszcz zorganizowałby na odpuście parafialnym konkurs, kto więcej zje hamburgerów. Spożywać i być nasyconym. To jest religijne znaczenie święta. To kultura spożywania posiłków radości we wspólnocie, to w końcu dar obecności. Ale nie możemy też zapominać o znaczeniu postu, bowiem on wzmacnia i klaruje uczucie smaku. Ćwiczy nasze siły duchowe, prowadzi do prawdziwego spożywania, smakowania, rozkoszowania się posiłkiem. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. W życiu kierujemy się smakiem, ale również i smak życia, jak wspomniałem, jest symbolem prawdziwości naszego żywota. Może dziwnie i śmiesznie to zabrzmi, ale również i zbawienie przychodzi do nas przez usta. Gdy uczestniczymy w Eucharystii, słyszymy słowa samego Chrystusa. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Jezus mówi ponadto, ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. Eucharystia jest najważniejszym sakramentem w życiu Kościoła. To uczestnictwo w paschalnej uczcie, w paschalnym posiłku. Tu zmysł smaku musi być bardzo wrażliwy. Tu nie chodzi o zwykłe jedzenie, ale o spożywanie z najwyższym szacunkiem, rozkoszowanie się przyjętym do serca Najświętszym Sakramentem. Uczestnicząc w Eucharystii, przyjmując Jezusa, smakujemy pokarmu wiecznego, uczestniczymy w radości baranka i bycia dziećmi Boga. Nasza ziemska liturgia to przedsmak liturgii nieba. Zwracam uwagę na to słowo. Przedsmak. Ponadto w Eucharystii smakujemy też Słowa Bożego, smakujemy obecności Boga. Jeden z najstarszych lekcjonarzy, lekcjonarz armeński, określa liturgię Słowa Bożego jako śniadanie. Słowo Boże nasyca, gasi głód prawdy. Liturgia to smakowanie radosne. Pan Bóg odpowiada na nasze potrzeby, zaradza im, syci nas. To święte spożywanie, to święty posiłek. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. I tu znowu liturgia okazuje się dobrą nauczycielką. Uczy nas prawdziwego spożywania, szacunku. To nie jeść na czas, w biegu, w pośpiechu, to delektować się. Niestety ta era kebabów, fast foodów to wszystko po prostu niszczy. Przyszedł czas na zmysł wzroku. Świat, w którym żyjemy, składa się z obrazów, które widzimy i postrzegamy. Wzrok to szczególny rodzaj komunikacji z otaczającą nas rzeczywistością. Silna współczesna komunikacja interaktywna przez sieć, przez internet, owszem, angażuje wzrok, słuch i dotyk. Ale w liturgii zachodzi coś więcej niż samo widzenie, oglądanie. Nie można tylko spoglądać na święty obraz, bo on jest po prostu ładny. Bóg jest niewidzialny. Syn, Jezus Chrystus, jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia. Jak więc liturgia oddziaływuje na nasz wzrok? To nasze widzenie to trochę między wizją a wyobrażeniem. Kościół od wieków używa w liturgii języka wzroku. Witraże, ikony, obrazy, freski, mozaiki, architektura, kolory szat liturgicznych, użycie światła. Tu nie chodzi o same obiektywne zauważenie wystroju, ale podkreślenie, zilustrowanie obecności Boga. Spotkanie z obrazem Jezusa to spotkanie z Nim samym, doświadczenie Jego obecności. To stworzenie relacji między mną a Jezusem, gdy modlę się przed Jego obrazem. Oczywiście w grę wchodzą też inne zmysły, bo obraz się okadza, adoruje, oddaje się Mu cześć. Przez nasze zmysły my się otwieramy na misterium. Wzrok liturgiczny on edukuje, zakłada empatię, zachwyt, fascynację, bliskość. Dochodzi się do stwierdzenia, że przed świętym obrazem ja stoję, widzę, ale i jestem widziany przez Jezusa. Widzę samą postać, ale przez to doświadczam obecności Boga, który przenika mnie. Również ta gra światło, cień, ciemność jest w liturgii bardzo symboliczna. Noc paschalna, Wigilia, nieszpory. Współczesna technologia może wzmocnić każdy detal, każdy kolor, tak by odwzorować, że ktoś jest na przykład obecny albo nieobecny. Ale ta technika może nas też zasypać, zbombardować obrazami. To wyczucie, cień, światło, cisza, słowo, akcja, pauza w liturgii przybliża nas do misterium. Liturgia gwarantuje pewien spokój. To nie jest misterium stresujące. My tutaj nie siedzimy zestresowani, nerwowi, ale każdy z nas siedzi spokojnie. Liturgia edukuje nas, aby wyzbyć się wszelkich roszczeń. Oczy patrzą, ale dusza widzi. Nie wszystko jest widzialne. Nie widzieć to także widzieć Boga. Jakiego spojrzenia uczy nas zatem liturgia? Na pewno nie przenikniętego ciągłą ciekawością, podejrzliwością i chęcią dominacji i ciągłego kontrolowania kogoś, takiego patrzenia z byka, aroganckiego, pretensjonalnego, ale uczy nas ona spojrzenia bardzo pogodnego, radosnego, przenikniętego nadzieją, pragnieniem spotkania Pana Boga. Dajmy na to procesja z darami albo procesja do komunii. To nie jest zwykłe przejście, ale takie radosne, pogodne podążanie na spotkanie z Panem. Spójrz na mnie, Panie, zwróć swoje oblicze ku mnie, bo ja idę na spotkanie z Tobą. I wreszcie ostatni zmysł. Słuch w liturgii. To dzwonki, głosy, pieśni, cisza. Słuch jest szczególnym fundamentem naszej relacji z Panem Bogiem. Słuchaj, Izrael. Posłuszeństwo słowu jest fundamentem przymierza. Pan Bóg powiedział do Mojżesza i do ludu: teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do mnie należy cała ziemia. W Nowym Testamencie szczególnym jest moment przemienienia na górze Tabor. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Słowo Chrystusa to nie sama wiadomość głosowa. To słowo, które ma konkretne oblicze. Bóg stał się człowiekiem, stał się jednym z nas. Chrystus się narodził, nauczał. Oddał wreszcie za nas swoje życie na krzyżu. Można by powiedzieć, że zamilkł, ale absolutnie nie. Słowo krzyża to słowo ciszy. Ale ta cisza nie trwała długo, bo zaraz rozległy się dzwony, głosy radości zwiastujące zmartwychwstanie. Ta cisza to doświadczenie świętości, sakrum, czuwania. Bóg słowo wcielone objawia się przez słowa, ale objawia się też przez ciszę, przez krzyż. Liturgia szczególną wagę przywiązuje do słuchu. To w liturgii Słowa Bożego aktualizuje się to słowo, czyli my w sposób realny komunikujemy się z Bogiem żyjącym. To spotkanie Boga, który objawia się w swoim Słowie. Ale to słuchanie Słowa Bożego, ono musi zakładać naszą wiarę. To słuchanie powinno powodować, że będziemy to Słowo realizować w życiu. Że ono będzie stawać się ciałem, czynem. To Słowo ma nas pobudzić do dobrego działania. Ten zapis Biblii, który jest w Piśmie Świętym, który jest w lekcjonarzu, poprzez proklamację, czyli odczytanie, staje się głosem Boga. Lektor odczytuje, a Pan Bóg mówi. To słowo musi być przyjęte, wysłuchane z uwagą. Stąd tak ważny jest również odpowiedni warsztat czytającego. Tak samo cisza. Również w ciszy objawia się głos Pana Boga, choć fizycznie z głośnika go nie słyszymy. To cisza czyni słowo jeszcze bardziej prawdziwym, głębokim. cisza jest takim oddechem w celebracji, nabraniem powietrza. Słowo i cisza to w liturgii jedność, bo cisza pomaga Słowu ożyć w naszych sercach. Stąd zalecana jest chwila ciszy po kazaniach czy po czytaniach. W codzienności życia, w pracy zawodowej, w procesie dorastania tak ważny jest szacunek dla Słowa, umiejętność słuchania, wysłuchania, milczenia. Bez tego nie ma porozumienia. Jeśli uczeń nie słucha nauczyciela, to tym samym nie okazuje mu szacunku. Ja też nie chcę być dziś nieposłuszny mojej kochanej nauczycielce liturgii, która chce dalej prowadzić swoją lekcję. Nie będę przedłużał, bo liturgia słowa to pierwsza część mszy świętej. Czeka nas jeszcze uczta miłości. Niech liturgia działa i prowadzi nas ku Bogu. Amen.
Moi kochani, jest taki moment, że zawsze na koniec mszy świętej są ogłoszenia. Ja chciałbym wyrazić najpierw wdzięczność za to, że jesteście, ale powiem tak. Księże Krystianie, Bóg zapłać, bo kazanie trwało tyle, ile lekcja. I tak powinno być. I w końcu nauczyciele zobaczyli, co to znaczy wcielić się w rolę ucznia. A uczniowie nie mają jednej lekcji, tylko mają przynajmniej 6, a w liceum to mają 7, 9. To jest normalność, nie licząc kółek zainteresowań. A myśmy tu mieli tylko jedną lekcję. Księże Krystianie, za tą lekcję bardzo dziękuję. To jest pierwsze. Po drugie, chciałem bardzo podziękować za to, żeśmy mogli poczuć inny klimat. Nie było polityki, nie było gospodarki, było spojrzenie rzymskie. To człowiek, który przynosi zupełnie inne doświadczenie Kościoła i inne przeżywanie liturgii. Inne. Wyszedł niejako spod parasola dwóch papieży. Najpierw jest to święty Jan Paweł II, bo recenzentem pracy doktorskiej był Piero Marini, arcybiskup. A ksiądz Krystian swoje życie młodzieńcze spędził niejako u boku papieża emeryta Benedykta XVI. Kiedy w 2008 roku pojechałem do Rzymu na odbiór paliusza księdza arcybiskupa metropolity Sławoja Leszka Głódzia, to uradowałem się, że po bazylice świętego Piotra najbardziej krzątał się ksiądz Krystian. I tutaj wcale się z nim nie zgadzam, bo powiedział, że mały i gruby. Ani mały, ani gruby. W sam raz, księże Krystianie. Także za to bardzo dziękuję. To jest drugie doświadczenie. A trzecie to jest to, że jak słuchamy dobrze kazania, tak ułożonego według porządku, wszystko ładnie wprowadzone i potem ta myśl. I każdy może siebie odnaleźć. Tak właśnie jakbyśmy czytali, ten największy umysł, bo największym umysłem ostatnich lat, a może i w dziejach całego Kościoła jest bez wątpienia właśnie papież Benedykt XVI, u boku którego rósł w mądrości i łasce u Boga i u ludzi ksiądz Krystian. Ten niezwykły porządek. Księże Krystianie, powiedziałeś do nas bardzo mądre przesłanie i za to już dzisiaj dziękuję. Pierwsze, żeby pachnieć. Żeby pachnieć, trzeba porządnie zapłacić. Dobry perfum to kosztuje. Powiedziałeś dalej, żeby dobrze smakować. Żeby dobrze zjeść, to trzeba zapłacić. Tylko fast foody są byle jakie. I dalej tak znowu kontynuowałeś te nasze zmysły. Za wszystko trzeba porządnie zapłacić. A każdy nauczyciel, i tutaj ci obecni, wszyscy, na czele z panem prezydentem, bo też w jakim sensie był bardziej nauczycielem jak my. Już widzę jego długopis i te wszystkie strzałki. Gdzie rejon, gdzie obwód, gdzie szkoła, gdzie reforma, gdzie brak reformy. Powiem krótko, że pan jeszcze żyje, to cud. No i wobec tego, co mówi ksiądz Krystian, za wszystko trzeba dużo zapłacić. Anglicy mówią tak, you have got what you pay for. Masz to, za co zapłaciłeś. Właśnie bycie chrześcijaninem, bycie świadkiem wiary w szkole dzisiaj od nas kosztuje. Czego kosztuje? Byciem jak kadzidło, jak dobra potrawa, jak piękny dźwięk, a że będą czasami fałsze i jakieś zgrzyty smakowe, czy wokalne, czy zgrzyty słuchowe. Takie jest życie. Nie ma żadnego muzyka, który byłby idealny. Przyjdzie moment, że i on palec nie tam przyłoży. Nie ma najlepszego kucharza, który nigdy by nie przesolił, albo inni mówią, nie przepieprzył. właśnie trzeba z miarą stosować i sól, i pieprz. To są ważne sprawy. I tak rozpoczęliśmy, mocnym akordem, ale powiedzianym bardzo łagodnie i bardzo subtelnie. Księże Krystianie, za tą inną szkołę, taką włoską, taką rzymską, taką szkołę papieża Franciszka, papieża Benedykta i świętego Jana Pawła II, z głębi serca Ci dziękuję. Dziękuję Pani Bożeno i cała ekipa z Gdańska, dziękuję. Ja Was widzę, ja jak tak zobaczyłem wszystkich, to ja normalnie o nie miałem. Dziękuję, że jesteście. Wszystkim dziękuję. Panu Jezusowi najbardziej dziękuję, bo to Jemu trzeba dziękować. Nie przyszliśmy po to, żeby nas zobaczyli, ale po to, żeby trwać. Za dzisiejszy wieczór i za nasze rozpoczęte rekolekcje i na to, by dobrze smakować i dobrze pachnieć, niech nam Pan Bóg dzisiaj wszystkim obficie pobłogosławi. Zabierzmy z sobą Boże błogosławieństwo i nie zniechęcajmy się. Godzina 15. W Rzymie dopiero byłoby podniesienie, a po podniesieniu drugie tyle. Szczęść Boże i dobrej nocy. No uśmiechnęliście się, już lepiej. Bóg zapłać.